To nieprawda, że w pustych mieszkaniach jest tylko smutek. Korzystając z tego, że okna są stare i wypaczone, a rygielki klamek nie pasują już do metalowych objęć, tak jak 40 lat temu, uchylamy lufcik. I nie zważając na zacieki, na ślady po gołębiach, wróblach i wronach, wlatujemy do środka. Mieścimy się bez problemu, wszak jesteśmy tylko spojrzeniem czytelnika.
Spojrzeniem czytelnika.
Spojrzeniem czytelnika.
Czytelnika.
Spojrzeniem czytelnika.
Spojrzeniem czytelnika.
Albo jeszcze szczuplej, jego myślą.
Znajdujemy się w małej kuchni, bo kuchenne odrapane okno wychodzi na podwórko. Stół jest przykryty ceratą w kolorowe kwiaty, barwy nieco wyblakły, ale kształty ciągle przypominają roześmiane buźki z tych, jakie rysują utalentowane plastycznie ośmiolatki. Naprzeciwko stoi kuchenka z lat 80., na niej złotawy czajnik. Bez przykrywki, na pajęczynie w jej miejscu mieszka nieduży pająk.
Ściany pomalowane były kiedyś jasnoróżową farbą, ale tego można się tylko domyślać po samotnych płatach pozostałych gdzieniegdzie. Wyglądają jak plasterki na otarciach kolan ośmioletniej dziewczynki, które odlepiły się z jednej strony w trakcie zabawy.
Jest oczywiście cicho.
Żyrandol. Chyba jedyna cenna rzecz w tym pomieszczeniu. Oczywiście nie świeci. Jest brązowy i rzeźbiony w arabeski. Wygląda to na ręczną robotę. W jego dwóch ramionach siedzą przepalone żarówki starego typu.
Wolframowe pręciki pękły i wyglądają jak dmuchawce powietrze. Betonowa podłoga przykryta jest plastikową wykładziną pasującą bardziej do łazienki. Gumowe, różnokolorowe paski połączone drutem.
Chwilę po naszym wemknięciu zza chmur wyszło wrześniowe słońce i przykurzony plastik rozbłysnął.
Fiolet, żółć, czerwień, zieleń i błękit.
Parominutowy neon dla nikogo.
Kiedy Lena tu mieszkała, było oczywiście trochę inaczej. Trochę czyściej i trochę głośniej.
Na parapecie stało prostokątne radio z przekrzywioną anteną, która parodiowała drzewo widoczne z okna, też przechylone w prawo, jakby przyglądające się temu, co się dzieje w kuchniach starego, brzydkiego budynku. Przez tę antenę do głośnika wciekały rozmowy i piosenki programu pierwszego polskiego radia, ustawionego na stałe. Chyba jeszcze na falach długich.
Sprawdzilibyśmy to.
Naszą wspólną, zmyślną dłonią przekręcając gałkę.
Ale gdy Lenę zabierano, zniknęło też radio. To się zdarza.
Choć odbiornik nie był nic wart.
Może to, że akurat w tamtej chwili był rozkręcony na cały regulator, aż się zdawało, że kuchnia pęcznieje od dźwięku, pęcznieje jak brzuch, gdy bierzemy ze strachu wielki oddech. Może to było przyczyną. Może ktoś nie wytrzymał i wyrzucił radio przez okno, złamawszy najpierw antenę w tym miejscu, gdzie kłaniała się na prawo. Takie rzeczy się zdarzają, wcale nierzadko. Nie wszyscy.
Zdecydowanie nie wszyscy wiedzą.
Zdecydowanie.
Zdecydowanie nie wszyscy wiedzą.
Zdecydowanie nie wszyscy wiedzą.
Co zagłuszała Lena?
Mijamy łazienkę i wchodzimy do dużego pokoju.
No, większego. Nic w tym mieszkaniu nie jest naprawdę duże.
Stół, dwa proste krzesła, telewizor na kulejącym stoliku, szafa i regał. Meble są jasnobrązowe, a telewizor ma ucięty kabel, ale i tak nie wygląda, jakby mógł zadziałać. Kanapę przykrywa czarny koc.
Kiedy Lena siadała na kanapie, owijała się nim i wyglądała jak poczwarka.
I paliła. Dziury i dziurki. Firanki niegdyś białe też mają ślady oparzeń. Dziesiątki oczu w otulinie zmarszczek, jak u starej, niedowidzącej kobiety, gdy próbuje dojrzeć jakiś szczegół.
Na podłodze leży najtańsza ramka z Ikei. Połamana. Kurzowi wszystko jedno.
Gdy Lenę zabierali, wyszarpnęła z tej ramki zdjęcie.
Został tylko odrywek w lewym górnym rogu.
Wyblakłe, błękitne niebo i czubek czyjejś głowy, góra grzywki, bez wieku i płci.
Lena wprowadziła się w 89, więc nie wszystkie meble są jej, może nawet mniejszość.
Odziedziczyła je po opowieści sąsiada z piętra niżej. My się bardzo cieszymy, wszyscy sąsiedzi i ja też, że ktoś młody się w końcu wprowadził, bo wie pani, my tu mieliśmy nieszczęścia i starość, tak to idzie w parze, nieszczęście ciągnie się za starością. Tylko te schody, no bo kto po wojnie myślał o windach, wie pani, a teraz to ciężko i nieporęcznie. Chociaż poręcze mamy, mocne, dozorca robotny jest, czysto, a gdyby coś trzeba było pomóc, wnieść, zgnieść, to ja zawsze, a jeszcze sąsiad z parteru, stary komuch po prawdzie, ale ma Wartburga, więc panią zawiezie i przywiezie. No, to witamy.
Wyrzuciła niewiele. Swoich rzeczy miała garstkę, a pieniądze zawsze mieściły jej się w małej portmonetce po babci. Czarnej, materiałowej, na srebrnym druciku, który kończył się dwiema perełkami tak dopasowanymi, że składały się w ledwo słyszalny zatrzask.
I tak w ostatniej chwili dostała tę kawalerkę. Później już tak łatwo nie dawali, nawet Lenom.
Andrzej nie pił 5 lat. 5 długich lat wynajdowania sobie zajęć, upychania tej miękkiej części siebie w niepozornych działaniach. W krzyżówkach, na tanim żółtym papierze, w zagadkach szachowych, w dłubaniu, w drewnie, tak żeby coś tam się pojawiło. Jakieś twarze, sylwetki, ale lepiej budynki, kawałki przestrzeni z kikutami drzew jak na wiatrołomie. Często sam nie wiedział co. Byle się wcinać, wgryzać, jak najdłużej zajmować oczy i mózg, nawet się denerwować, wkurwiać nawet, że nie tak, że za głęboko, pod złym kątem, poprawiać, wygładzać, dorzucać minuty do minut, aż do zmęczenia i snu.
Wprowadził się na to trzecie piętro w 2. roku trzeźwienia. Jako jedyny spadkobierca.
Spadło mu z nieba. Wcześniej, po zapłaceniu alimentów i komornego, tygodniami jadł makaron z serem na zmianę z leczo z najniższej półki w Tesco. Babka żyła długo, dłużej niż jego rodzice, ale umarła w czas.
Zwiózł tu trochę swoich rzeczy, ale nie chciało mu się wiele zmieniać. Czuł się dobrze w mieszkaniu, które pamiętał z dzieciństwa, w pokojach starych ludzi. Lubił te meble, zapach kurzu i dawno nieruszanych książek. Nawet stertę kalendarzy z gołymi kobietami, którą znalazł w tapczanie nieużywanym od śmierci dziadka.
Obok tego tapczanu urządził sobie warsztat. W zasięgu ręki postawił jeszcze popielniczkę z logo jakiegoś zjednoczenia przemysłu, które nie istniało od dekad.
Wyrzucił tylko szkło. Pewnie niepotrzebnie, bo pić można i ze spodeczka. Ale któregoś dnia pozbierał kieliszki do wina, koniakówki, małe kieliszki z wysoką szyjką na delikatnej stópce, wpakował do pudeł i postawił koło śmietnika pod krzywym drzewem.
Następnego dnia już ich nie było.
Wracał z pracy przepełnionym 102 po 18. Na jakiegoś grata byłoby go pewnie stać, ale stracił prawo jazdy już dawno temu. Jakoś nie znajdował w sobie determinacji, żeby zrobić na nowo. Żył powoli, czekając na weekendy i spotkania z synem.
O ile była żona, raczyła się na nie zgodzić.
A syn akurat zapomniał, że wstydzi się ojca, który przetańczył pieniądze i szacunek.
Te parę stów, które oszczędzał, odkąd nie płacił za wynajem, szło właśnie na syna. Mimo alimentów, na nowe korki, strój piłkarski, bilety na mecze Legii, raz na elektroniczny zegarek, który liczył chyba nawet oddechy. Najczęściej upychał w tajemnicy banknoty do plecaka, który syn rzucał w progu.
Tak było najwygodniej. Pieniędzy wręczanych otwarcie chłopak nie przyjmował. Z takim spojrzeniem, po którym Andrzej spędzał całą noc na struganiu drewna, aż zostawały same drzazgi.
Siedział nad szachownicą, kiedy pierwszy raz ją usłyszał. Najpierw myślał, że to gra radio u kogoś albo telewizja, ale dźwięk był nietypowy. Mózg nie umiał go dopasować do niczego, co znał. Andrzej pstryknął czarnego konika w łeb, tak że skoczek wylądował u drewnianych, zrośniętych stóp białej królowej. Zgasił niedopałek i podszedł do drzwi.
Śpiewała, czy raczej nuciła coś, co brzmiało jak dziecięca wyliczanka, w którą powstawiano fragmenty starych przebojów i długie minuty bez słów na dwóch, trzech sylabach. Czasem przechodziła w szept, jakby opowiadała komuś jakąś historię.
Za cicho by mógł usłyszeć. Odsłonił wizjer.
Siedziała w ciemności i paliła.
Gdy się zaciągała, żar oświetlał jej twarz. Oczy miała zamknięte.
To się zaczęło już jakiś czas temu. Ale za każdym razem było tak samo przerażająco i dziwacznie. Ocknęła się nagle w fotelu w sypialni i zamrugała oczami. Potrząsnęła głową. W rękach trzymała kawałek półprzezroczystego papieru. Spojrzała na podłogę. No tak, przeglądałam i zasnęłam. Stara, zmęczona idiotka.
Tak pomyślałaby jeszcze parę lat temu.
Podniosła album, zamknęła go i odłożyła na półkę. Zacisnęła nagle pięści i oczy. Nic. Nie pamiętała, żeby brała album z półki. Nie pamiętała siadania w fotelu. Pamiętała... kuchnię? Kuchnia, Matko Boska! Podreptała przez korytarz najszybciej jak umiała. Ziemniaki obrane, włoszczyzna w garnku, kurza noga obok ziemniaków na stole. Widocznie nie zdążyła włączyć gazu, zanim to przyszło. Wiedziała, że to przypadek. Absurd, ale po raz kolejny nie odpędzała tej myśli. To się zaczęło, kiedy zmarła Jaworska i wprowadził się ten jej wnuk, Andrzej. Na początku brała to za konsekwencje samotnego życia. Odkąd nie ma Bogdana, nie ma z kim pogadać, parę słów tu i tam, nawet nie ćwiartka rozmowy. Stąd to zapominanie. Bo zaczęło się od zapominania, co, jak się nazywa, czasem do czego służy. Stała chwilę przed tym czymś, jak mała dziewczynka przy tablicy zapisanej zdaniami po łacinie, nim to coś zamieniło się w czajnik, telefon, chustkę. Potem zaczęły się przerwy. Na minutę, na 10, później na więcej. Znikała.
Jakby ją ktoś na ten czas zabierał do czarnej przechowalni, a potem jak gdyby nigdy nic wstawiał z powrotem, zdezorientowaną i przestraszoną. Bała się gotować, ale musiała przecież coś jeść. Bała się kąpać, nalewała do wanny tyle wody, że nie utopiłby się w niej nawet kot.
Chciała zadzwonić do Anki, ale co? Wróci z Kanady, rzuci wszystko, co tam ma, pracę, przyjaciół, zabierze dzieci ze szkół, bo starą matkę co pewien czas coś wyjmuje z życia?
Zamiast tego odstała swoje w rejestracji pod gabinetem.
Właściwy lekarz okazał się nadspodziewanie miły.
Taktowny. Tak o nim myślała.
Bardzo grzecznie i delikatnie, długimi, kunsztownymi zdaniami powiedział: jest pani stara, będzie gorzej. Przepisał leki i zalecił ćwiczyć umysł.
Jadła więc pastylki o przerażających nazwach i ćwiczyła umysł. Wspomnieniami. Skoro ma zapomnieć, to niech będzie tego jak najwięcej, tego materiału na nic.
Czy znasz?
wszystkie złe, dobre i nijakie uczynki. Bogdan, Anka, rodzice i dziadkowie, nawet wojna i głód. Oczy głodnych ludzi patrzących na puszkę amerykańskiej wojskowej wołowiny. I milion takich szczegółów. Jakieś kłótnie w pracy, kochanie się z Bogdanem w hotelu w Gliwicach, gdy na dole w restauracji trwał bankiet.
Prąd rzek, szum fal, twoje łzy, mój płacz, żal nic tu nie pomoże, łzy twoje i mój płacz.
Dobrze po północy obudził Marię dziwny dźwięk. Skwierczenie? Otworzyła drzwi na klatkę, dym i ogień i Lena śpiąca na półpiętrze. Niedopałek musiał jej upaść na wycieraczkę. Dobrze, że ci dziecko zabrali, ty idiotko. Wariaci to w wariatkowie powinni siedzieć.
Lena zbudzona krzykiem coś szeptała i pomagała tupaniem ugasić wycieraczkę ze spalonym już napisem witamy. Zgasło, a raczej dopaliło się. Sąsiedzi pozamykali drzwi, a Lena stała z opuszczonymi rękami i włosami sterczącymi na wszystkie strony, wpatrzona w Marię.
Kilka miesięcy później Maria poszła więc do niej, wzięła ze sobą sernik, a szła przeprosić, zrobić miejsce dla lepszych wspomnień.
Lena ją wpuściła. Zrobiła herbaty.
Marii szło niezgrabnie, ale w końcu powiedziała, co miała powiedzieć.
Ja tego nie pamiętam, pani Mario. Rozpłakała się pierwszy raz od pogrzebu męża. I opowiedziała jej o tych chwilach, gdy jej nie ma i nie wiadomo, gdzie właściwie jest. Może już tam? O strachu i o wstydzie, o tym, jak raz kupiła... Chyba kupiła 20 paczek Marlboro, choć nigdy nie paliła.
Pan Bogdan palił?
Tak. I to właśnie takie, ale on nie żyje od 6 lat. A ja wyszłam do apteki i ocknęłam się w domu z tymi papierosami i prawie pustym portfelem.
Nagle Lena wstała i przytuliła się do Marii. Jak dziecko, które przychodzi przestraszone w nocy.
Ja to mam, odkąd Andrzej, ten od Jaworskich się wprowadził. Ja wiem, że to niedorzeczne. Ale...
Nie, pani Leno. To dobry człowiek. Rzeczy się dzieją, zdarzają się. Do widzenia.
8 miesięcy przed tym, jak zabrali Lenę, spadł śnieg. Listopad zerkał już z niepokojem za siebie, jak się okazało słusznie. Grudzień wysłał zwiadowców, białych i mokrych, bo temperatura wciąż utrzymywała się na plusie. Dopiero wieczorem podprowadził mróz. Ale grochów był już jego. Choćby ludzie rozwiesili po 100 kalendarzy na każdej ze ścian swoich mieszkań.
Andrzej nie miał żadnego. Aż do teraz. Na stole w kuchni leżała rozdarta koperta, paręnaście kart świątecznych i nie większy od szkolnego zeszytu ścienny kalendarz.
Na każdy miesiąc przypadała jedna reprodukcja. Martwe natury, kwiaty, pola ze snopkami i wiatrakiem, zimowy pejzaż.
Ładne. To słowo chyba by wypowiedział, gdyby miał do kogo.
Majowy obrazek się wyróżniał. Łódka na jakimś jeziorze i wielkie zachodzące słońce wyraźnie inspirowane impresjonistami. Malarze malujący ustami i nogami.
Pamiętał dobrze ten nagłówek. Co roku, dopóki żyli oboje dziadkowie, a potem już sama babcia, dostawali taką kopertę. W środku był jeszcze przekaz pocztowy na 30 zł. Trzeba było tylko odesłać. Malujący ustami i nogami wierzyli w ludzką dobroć i miłość do sztuki. W przypadku dziadków Andrzeja, niebogatych przecież, słusznie. Na odwrocie kalendarza umieszczono zdjęcia autorów przy pracy. 12 kobiet i mężczyzn z pędzlami w ustach i między palcami stóp. Od godziny pił zimną herbatę i patrzył na fotografię. Domyślał okrutne historie życia każdej z malarek i każdego z malarzy. W myślach otoczył głowę jednej z malarek czerwonym kółkiem. Nie widział jej twarzy. Była odwrócona w stronę obrazu, który malowała, ale jej zgarbienie, skurczenie się w sobie przypominało mu Lenę nucącą na schodach. Co to za myśli? Wyjął z portfela 2 banknoty.
Wtedy zapukała. Tamtego pierwszego wieczora przyniosła piwo.
Trochę zakłopotany wytłumaczył jej co i jak.
Uśmiechnęła się i to był cały jej komentarz.
To mu się w niej podobało. Delikatność i wyczucie. Pili herbatę.
Albo kawę. Przynosiła czasem słoik rozpuszczalny.
I to też wydawało mu się naturalne. Podobnie jak to, że spotykali się tylko u niego. Tak się przyjęło.
Przychodziła parę godzin po jego powrocie z pracy, dając mu czas na odpoczynek i prysznic.
Kiedy się nie zjawiała, a miał ochotę się z nią spotkać, pukał cicho do jej drzwi i wracał do siebie.
Po pół godzinie, 3 kwadransach przychodziła. Tak zimowali, siedząc w kuchni.
Częściej patrząc w okno niż sobie w oczy, albo na kanapie oglądając coś w telewizji.
Masz syna, prawda? Widuję go czasem. Ile ma lat?
11. Ale nie lubię rozmawiać o dzieciach.
Ja też. Pokaż mi swoje dłubanki. O, a to jak połamany rower.
To chyba miał być jeleń, ale może być rower. Patrzył, jak oglądała te nowsze i te stare, które wyciągnął z pudła. Patrzyła też rękami. Ściskała, głaskała nierówności, jakby zamierzała odkryć coś niezauważalnego dla oczu.
Bez skrępowania opowiadała o szpitalu, o pogorszeniach. Takiego słowa użyła. Najsmutniejsze historie opowiadała tak, że brzmiały zwyczajnie.
Rewanżował się opowieściami o odwyku, o trzeźwieniu. Ale czuł, że robi to zupełnie inaczej, jakby jego uzależnienie, choroba, nie mogły być opowiedziane w inny sposób. Drżał mu głos i drżały dłonie. Przerywał co pewien czas, jakby brakowało mu oddechu. Jego opowieści były, choć tego nie chciał, zachłanne. Pragnęły jej uwagi, próbowały ją zwabić do środka. Któregoś dnia w lutym na schodach zagadnął go rencista z drugiego.
A co to za schadzki, sąsiedzie? Hehe. Chce nam pan uwieść naszą Lenę? No wie pan, ona nie całkiem...
Jaka ona wasza? To pańska córka może? I ona jest bardziej całkiem niż pan kiedykolwiek byłeś.
To pokraczne zdanie dźwięczało mu w uszach, gdy już ochłonął u siebie. Bo przecież nie była całkiem, zupełnie nie. Była polepiona ze skrawków. A część z nich była czarna aż strach. I w końcu zadał sobie to pytanie. Czego od niej chcesz, człowieku? Naprawdę chcesz ją uwieść? Mimo gniewu uśmiechnął się do siebie. Jak oni nic nie rozumieją, nie znają jej. Była kobietą, to widział każdy. No ale nie w taki sposób, jak ten obleśny dziad myślał. Przecież oboje są za starzy i za pogmatwani na romans. W dodatku Lena naprawdę kojarzyła mu się ze wszystkim, tylko nie z seksem, nie z cielesnością. Co to jest w takim razie? To siedzenie, gadanie, szachy, słodzenie sobie nawzajem herbaty? Przyjaźń? Wiedział, że to nie do końca odpowiednie słowo, ale odpowiedniejszego nie było. Przez cały wieczór nie mógł sobie znaleźć miejsca. W telewizji był jakiś mecz. Patrzył na 22 facetów biegających za piłką jak mrówki albo majowe chrabąszcze, nie bardzo wiedząc, kto z kim gra. końcu wstał i szurając kapciami wyszedł na klatkę. Zapukał, postał chwilę nasłuchując, wytarł spocone dłonie o spodnie i wrócił do siebie.
Nie przyszła tym razem i przez parę następnych wieczorów.
To się już zdarzało.
Pogorszenie. Mówiła wtedy i rozmawiali o czymś innym, jakby to było przeziębienie. Normalna niedyspozycja.
Ale teraz się zastanawiał. Może ten kretyn i ją dopadł na schodach. Co się jej nagadał. Rzeźby rzucał w kąt po paru minutach. Pionki szachów zdawały mu się zębami wyszczerzonymi w złośliwym rechocie. Czuł się winny jak dawniej po kilku dniówce i wściekły na siebie. Bo nie było przecież żadnej winy.
Przyszła po tygodniu, jak to często bywało w szlafroku.
Z tym wzrokiem, który go rozczulał i którego się trochę bał.
Usiedli do szachów.
Nie wiedział, czemu to zaproponował. Może, żeby jej się przyjrzeć?
Lena grała źle. Niektóre jej ruchy były całkiem absurdalne.
Spytał ją kiedyś o to.
Odpowiedziała, że pewne posunięcia po prostu jej się podobają. Są ładne. Przejazd gońca niemal przez całą szachownicę po skosie. Dwa koniki schowane za wieżą, jakby uwiązane. Roszada.
Teraz było podobnie. Grali. Z telewizora dobiegał śpiew jakiejś dziewczyny.
Mówili mało.
Gdy myślał nad następnym posunięciem, jak gdyby miało to znaczenie w grze z Leną, poczuł jej wzrok na sobie. Podniósł głowę w niemym pytaniu.
Czasem nie biorę leków, żeby być bardziej sobą i bardziej z tobą.
Lament Leny jest z drobnicy. Słowa rozbłyskują w żarze jej papierosa i uderzają o zimne schody, rozpadając się na ćwierci sylab, już nieodróżnialne od kurzu i popiołu.
I on się pyta, czy wolę żyć, czy palić? Renatko, odpowiadam, że palić. La, 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 Renata! Najstraszniejsze, jak człowiek dotknie głowy, obejmie i czuje dokładnie te bielgry. La, la, la. La, 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 kupuję rzeczy, których nie jem, jem rzeczy, których nie ma. La, 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 Renatko. Renatko, gratko, wariatko, latko, wiosna, kwiaty i wazon. Tylko jedno zdjęcie, Renatko, chodzę do niego na szachy i ciasto. Oddałabym wszystko, Renata. I oddałam, tra la 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 la, Renatko, jesień wbita, ciepły dzień, tylko u mnie, u nas w kuchni, stuknij, puknij, la la la, li, malutki, cii, malusi, la, la,
szeptana melodia lamentu unosi się i opada. Tak nucą nikłe przeciągi, pokurczone, nigdy nie dorosłe rodzeństwo prawdziwego wiatru.
Rytm jest nierówny, niektóre sylaby i słowa rozpychają się i puchną tak, że następne są cienkie jak warknięcia i świsty.
Pogłos klatki schodowej powtarza je jeszcze ciszej, układa w duszne kadencje, w solo, na stare mury.
U Andrzeja słychać dobrze. Zresztą stoi przy drzwiach z okiem centymetr od wizjera.
U Marii to ledwie szmer, parogodzinne zepsute radio. Radio Lena lamentuje za nasze grzechy, myśli Maria, sprawdzając, czy zakręciła gaz.
Było to słuchowisko pod tytułem Solo na stare mury. Scenariusz na podstawie opowiadania Lena z książki Pawła Sołtysa Mikrotyki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017. Wystąpili w roli głównych bohaterów Leny i Andrzeja, Mirella Biel i Tomasz Bielawiec. W pozostałych rolach Maria Brzezińska, Paulina Połowniak, Witold Dąbrowski i Jan Wojciech Krzyszczak. Adaptacja i reżyseria Maria Brzezińska. Kompozycja i wykonanie muzyki Maciej Połynko i Łukasz Prokop. Nagranie muzyki Krzysztof Patocki. Realizacja akustyczna całości Jarosław Gołofit. Producent Radio Lublin, rok 2018.